głos pustyni. Z obfitego źródła ojców pustyni czerpie dla nas ksiądz dr Marcin Wiśniewski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy na naszej kolejnej audycji poświęconej duchowości ojców pustyni. Próbujemy czerpać z tego olbrzymiego skarbca, z tej studni, którą zostawili nam ojcowie w minionych wiekach na pustyni. Chcemy trochę zaczerpnąć dla siebie, dla swojego życia i od kilku audycji próbujemy jak gdyby podążać krokami, które proponują nam ojcowie. Kolejnym krokiem, nad którym dzisiaj chcielibyśmy się pochylić, jest krok nazwany katarzis, czyli oczyszczenie, czystość. W Ewangelii znajdujemy słowa, które są zawarte w kazaniu na górze. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Ci, którzy są znawcami duchowości ojców pustyni, mówią o tym, że to właśnie dążenie do czystego serca było dla ojców pustyni tym swoistym skopos, czyli tym doczesnym zadaniem, które sobie stawiali po to, żeby uzyskać ostatecznie oglądanie Boga w pełni, twarzą w twarz, a więc osiągnięcie nieba, osiągnięcie zbawienia, co jest celem życia. Tym celem doczesnym, do którego zdążali, to była troska i walka o czyste serce, bo tak naprawdę to było najważniejsze, nie to, ile kto pościł, nie to, ile kto był w stanie znieść jakieś tam inne ascezy, odosobnienia, nie to, jak głęboko ktoś poszedł w pustynię, ponieważ to wszystko są środki, które ostatecznie mają doprowadzić do tego, żeby serce człowieka było czyste, wolne od grzechu, wolne od wszelkich złych namiętności. Dlaczego ta walka o czyste serce? Ponieważ Pan Jezus w Ewangelii mówi, że nic nie wchodzi z zewnątrz człowieka, co mogłoby go uczynić go nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Więc tak naprawdę to, jacy my jesteśmy na zewnątrz, czyli jakie są nasze czyny, to w jaki sposób my działamy, jest związane z tym, co jest tak naprawdę w naszym wnętrzu. Mówiliśmy sobie ostatnio o tym, że ważna jest prostota właśnie życia, czyli co w sercu, to w czynach. Brak dwulicowości, bo może być tak w naszym życiu, że na zewnątrz próbujemy właśnie przypinać trochę jak kwiatek do kożucha dobre uczynki i wielu w taki sposób postrzega chrześcijaństwo, że chrześcijaństwo to jest bycie dobrym, to jest spełnienie dobrych uczynków. Nie do końca, ponieważ święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian powie, nawet gdybyśmy dali na jałmużnę całą majętność naszą, gdybyśmy robili jakieś tam wielkie rzeczy, a nie czynili tego z miłości, czyli nie byłoby tej właśnie motywacji serca, byłbym niczym, byłbym jak cymbał. Te wszystkie rzeczy są mało wartościowe. Jeżeli one są tylko takim zewnętrznym przyklejeniem czegoś, a nie zmieni się rzeczywistość, nie zmieni się drzewo. Jest to jak przywiązywanie gruszek do wierzby, ma się zmienić drzewo. I ojcowie pustyni bardzo dobrze to rozumieli, dlatego gdy widzieli, że czyny człowieka są złe, to widzieli, że potrzebna jest przemiana serca, że z serca ludzkiego, z wnętrza bowiem serca ludzkiego, jak mówi Jezus w Ewangelii, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha i głupota. Więc cały katalog grzechów, które Słowo Boże wymienia, które Jezus wymienia, ukazują nam, że one rodzą się w sercu człowieka. Czyli ostatecznie, jak gdyby nasze działanie nie tyle zależy od tego, co jest wokół nas. To, co wokół nas wyzwala tylko często prawdę o tym, co jest w naszym sercu. I to jest właśnie doświadczenie pustyni. Tak jak mówiłem, że pustynia pomaga nam zobaczyć prawdę o sobie, jakby pomaga zdejmować maski różne, ponieważ przez różne trudności, które pojawiają się na pustyni, człowiek jest zmuszony do tego, żeby być prawdziwym i reaguje w rozmaity sposób, bo mnie coś zdenerwuje, bo mrówki przyjdą, bo przyjdą jakieś inne dzikie zwierzęta, bo jest za gorąco i tak naprawdę te wszystkie okoliczności, które Pan Bóg daje nam na pustyni, ta taka nieprzyjazność pustyni, to czego doświadczali Izraelici właśnie, kiedy zostawili Egipt, szli przez pustynię i brakowało wody, brakowało pokarmu. Pan Bóg tak naprawdę prowadził do tego, żeby wyszła prawda o nich samych, żeby oni zobaczyli, co jest w ich sercu, że oni potrzebują nowego życia od Boga. Wychodził jad, palących węży, które kąsały Izraelitów. to był ten jad szemrania, niezadowolenia, właśnie jakichś takich emocji złych, negatywnych, które rodziły się w sercu, no i które też prowadziły ostatecznie do czynów, także do bałwochwalstwa, do takiego zewnętrznego narzekania na Pana Boga. To jest właśnie to. Pustynia wyzwala z nas prawdę o tym, co jest na dnie naszego serca. Ona zmusza nas do tego, że my ściągamy maski, że na pustyni człowiek nie jest w stanie funkcjonować na zasadzie właśnie takiego przypinania zewnętrznych dobrych czynów. Przez pewien czas może tak, ale pustynia bardzo szybko to weryfikuje i człowiek zaczyna być prawdziwy, czyli zaczyna z niego wychodzić poprzez te wszystkie doświadczenia, które są wokół nas, zaczyna wychodzić prawda o tym, co jest w głębi nas. Dlatego jeśli ma się zmienić nasze postępowanie, nasza moralność, ma się stać moralnością nowego człowieka, musi się zmienić serce. I dlatego tą pierwszą jakby troską ojców nie jest wcale właśnie asceza, nie jest jakiś post, nie jest to te zewnętrzne rzeczy, które towarzyszą życiu pustelniczemu, czyli jak ma cela wyglądać, a to czy tamto jakieś prawo zewnętrzne. Wszystko jest podporządkowane jednemu, jest podporządkowane temu, żeby serce było czyste. Jeżeli cokolwiek temu czystemu sercu by zagrażało, wtedy się to koryguje, natomiast wszystko, co sprzyja oczyszczeniu serca, to się przyjmuje, to się podejmuje. I także ta zewnętrzna asceza, którą ojcowie podejmowali na pustyni, czyli właśnie jakieś takie okiełznanie, opanowanie swojego ciała, ona ma ostatecznie służyć właśnie czystości serca. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Ojcowie dążyli do tego, żeby już na ziemi oglądać Boga, żeby już uczestniczyć właśnie w tym, co nazywamy wizją beatyfika, czyli tym błogosławionym widzeniu Boga już tu na ziemi, kiedy człowiek ma czyste serce, ma czyste oczy, czyste zmysły i może smakować już tu na ziemi Boga, wchodzi w inną przestrzeń. To jest rzeczywiście taki niesamowity, kto spotkał ludzi pustyni, żyjących także dzisiaj, którzy głęboko zakorzenieni są właśnie w tej trosce o czyste serce, może powiedzieć, że w ich oczach jest coś niesamowitego. Jest pewien taki blask, jest odbicie pewnej takiej dobroci, która promieniuje. To spojrzenie rzeczywiście, ono jest takie przenikające. To jest właśnie czystość serca, którą daje Pan Bóg człowiekowi, który się troszczy. I taki człowiek też postrzega rzeczywistość zupełnie inaczej. Postrzega drugiego człowieka inaczej. Jest wolny od osądzania przede wszystkim. Widzi w człowieku tak, jak Bóg widzi dobro. Nawet w grzeszniku potrafi zobaczyć dobro, potrafi zobaczyć Boże dziecko, które się pogubiło. Nikogo nie osądza, nie jest takim malkontentem, nie jest zdenerwowany na świat, który go otacza. Nie narzeka ciągle na to, że to jest niedobre, że tam tego mu brakuje, że deszcz nie przyszedł do tej porze, co trzeba, że pogoda nie taka, że cela jest w złym miejscu, że w złym miejscu są może okna i dlatego nie może się modlić. To są wszystkie te zewnętrzne argumenty, które próbujemy często poszukać po to, żeby obronić właśnie tą nieczystość swojego serca. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I to jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie próbowali badać swoje serce, naśladując ojców pustyni, żebyśmy dążyli do takiej czystości serca, do przejrzystości. To jest ta główna troska. I teraz Pan Bóg na naszej drodze stawia nam różne doświadczenia, także te przeciwności, na które my się często buntujemy, z których jesteśmy niezadowoleni, bo one wyrywają nas z tego takiego zewnętrznego, trochę zbudowanego mocą własnych wysiłków świętego spokoju. Nam się wydaje, że to już jest chrześcijaństwo, że już gdzieś żeśmy się zatopili. Ja sprawdzianem tego pokoju niby, który zamieszkał w moim sercu, na przykład na modlitwie, na adoracji, jest konfrontacja z rzeczywistością, ze światem, bo ja wracam i za chwilę Pan Bóg dopuszcza, że ktoś przychodzi i mnie zdenerwuje, że ktoś przychodzi i robi mi krzywdę. I teraz jest okazja do tego, żeby sprawdzić, czy to co się dokonało we mnie, czy jest owocem moich własnych wysiłków, czy jest jeszcze ludzkie. Czy rzeczywiście może w moim sercu zamieszkało Królestwo Boże? Czy ja rzeczywiście jestem w stanie znosić pewne przeciwności, które się pojawiają, krzywdę, którą mi robi drugi człowiek, ze spokojem? Czy to nie porusza mojego serca? I to nie tylko z tym spokojem, że na zewnątrz zgadzam się na to, że ktoś robi mi krzywdę, że ktoś mnie niszczy, ale także, że moje serce nie oskarża w tym momencie, nie buntuje się, nie wchodzi w jakąś taką właśnie postawę negatywną wobec drugiego człowieka. To jest jak gdyby ten fundament, który ukazują nam ojcowie. Chciałbym, żebyśmy przy tej okazji spróbowali właśnie posłuchać kilku apoftegmatów, a więc tych opowiadań o ojcach krótkich, które mogą nam jeszcze bardziej rozjaśnić właśnie ten kolejny krok, katarzis, oczyszczenie, czystość serca, nad którym chcemy się pochylać. Posłuchajmy pierwszego z tych apoftegmatów. Powiedział Abba Poimen, że jeżeli człowiek wgłębi się w słowa apostoła, dla czystych wszystko jest czyste, to zobaczy, że jest niższy od wszelkiego stworzenia. Brat zapytał, jak mogę się uważać za gorszego od zabójcy? Starzec mu odpowiedział, że człowiek, który wgłębił się w te słowa, jeżeli zobaczy, jak ktoś dokonuje zabójstwa, powie sobie, on raz popełnił taką zbrodnię, a ja zabijam co dzień. Bardzo przejmujące, myślę, są te słowa, które wypowiedział właśnie Abba Poimen, ale są bardzo ważne. Dla czystych wszystko jest czyste, czyli to od nas zależy, w jaki sposób my patrzymy na otaczający nas świat. Jeżeli nasze serce jest zabrudzone pożądliwością, nieczystością, to my zawsze będziemy w taki sposób patrzyli na drugiego człowieka. Nie będziemy patrzyli właśnie w taki sposób, jak patrzy Bóg. A więc ten filtr, jak gdyby zabrudzenia wzroku naszego serca, on sprawia i on powoduje, że my w taki, a w nie inny sposób patrzymy na to, co się dzieje wokół nas, na drugiego człowieka, który staje na naszej drodze. Zresztą to jest takie doświadczenie, o którym mówi Ewangelia, że im większa jest belka w naszym oku, tym łatwiej przychodzi nam widzieć drzazgę w oku drugiego człowieka. Im więcej nasze serce jest zaśmiecone, jest nieuczciwe, nie jest czyste, tym łatwiej przychodzi nam osądzać innych, zauważać błędy innych. Im bardziej mamy serce przejrzyste, czyste, tym bardziej patrzymy na drugiego człowieka jak Bóg, a więc patrzymy z miłosierdziem. Nie wywlekamy czyichś błędów. A widząc nawet czyjś upadek, tak naprawdę jest to okazja do tego, żeby oskarżać siebie, żeby widzieć, że no przecież ja jestem wcale nie lepszym człowiekiem, ja jestem grzesznikiem jeszcze większym, żeby płakać nad swoim grzechem i zwracać się z tą swoją słabością i kruchością do Pana Boga. Kolejny apoftegmat, który chciałbym, żebyśmy posłuchali, to jest historia Abba Jana Karzła. Raz Abba Jan Karzeł siedział w Sketis, a wokoło niego uczniowie, którzy go pytali o swoje myśli, i rzekł do niego ktoś ze starców: Janie, wdzięczysz się jak prostytutka, która chce powiększyć liczbę swoich kochanków. A ojciec Jan, uścisnąwszy go, powiedział: prawdę mówisz, ojcze. A potem rzekł ktoś z jego uczniów: czy obruszyłeś się wewnętrznie, ojcze? Rzekł: nie, lecz jaki byłem na zewnątrz, taki i wewnątrz. Jest to przykład tego, że właśnie normalnie rzecz biorąc, gdyby ktoś nas w taki sposób potraktował, oskarżył, to my się buntujemy w sercu i nawet jeżeli uda nam się, co uważamy za wielkie osiągnięcie, zachować na zewnątrz spokój, zresztą to nie zawsze jest dobre, bo czasem jest tak, że ktoś na zewnątrz zachowuje spokój, nigdy nie wyrazi swoich uczuć i emocji prawdziwych, tłamsi to wszystko w sobie, a później no, objawia się to w postaci jakiejś nerwicy niż to jego ciało, ale tak jest właśnie, kiedy chce się budować chrześcijaństwo trochę na skróty, czyli właśnie budować zewnętrzne postawy bez dorośnięcia serca. Dlatego także uczniowie tego Abby pytają go, na jego reakcję, która właśnie jest niesamowita. Ktoś go oskarża, że się wdzięczy jak prostytutka, a więc można by powiedzieć, go obraża strasznie. On idzie i go uściskał i mówi: prawdę mówisz, ojcze, tak, rzeczywiście to jest prawda o mnie. I to nie jest jakieś aktorstwo, to nie jest udawana reakcja po to, żeby zrobić wrażenie na innych. To nie jest po to, żeby tego drugiego ośmieszyć z jakimś takim przekąsem, ale mu pokazał, ale tutaj właśnie zareagował właściwie, a w sercu jest oburzony i za chwilę, kiedy tamten odejdzie, to już zaraz będzie go obmawiał, jak to go potraktował. Abba Jan Karzeł mówi: jaki byłem na zewnątrz, taki i w sercu. A więc to pokazuje, że jego serce było na tyle czyste, na tyle wolne od właśnie opinii innych, że był w stanie przyjąć tą prawdę, którą usłyszał, bez jakiegoś takiego negatywnego poruszenia, bez osądzenia, bez buntu we wnętrzu. To jest bardzo ważna sprawa i to jest wielkie osiągnięcie, które proponują właśnie ojcowie pustyni. Przejdźmy teraz do kolejnego apoftegmatu. Znowu jest to historia Abba Poimena. Abba Poimen prosił Abba Józefa: powiedz mi, jak zostać mnichem. On odpowiedział: jeśli chcesz znaleźć pokój tu i na tamtym świecie, w każdej sprawie stawiaj sobie to pytanie: kimże ja jestem i nie sądź nikogo. Stawiaj sobie to pytanie: kimże ja jestem i nie sądź nikogo. A więc cokolwiek dzieje się w naszym życiu, ktokolwiek przychodzi, kogokolwiek widzimy, szczególnie upadającego w grzech, czyniącego coś złego, trzeba byśmy zadawali sobie pytanie: kimże ja jestem? I nie osądzali nikogo. Przypominam sobie takie moje osobiste doświadczenie, pozwólcie, że się podzielę, doświadczenie też spotkania z człowiekiem pustyni, kiedy właśnie w zeszłym roku w wakacje byłem w jedynym prawosławnym skicie w Odrynkach w Polsce, na wschodzie Polski. Tam właśnie pustelnikuje ojciec Gabriel i kiedy udałem się właśnie tam na tą wyspę, na której mieszka, modli się, przyjmuje też ludzi, ponieważ zajmuje się ziołolecznictwem, hoduje pszczoły. Taka piękna postać, rzeczywiście warto troszkę tam o tym skicie też poczytać, kogo pociąga duchowość ojców pustyni. I poprosiłem go o słowo. I wtedy właśnie poprosił, żeby puścić taką piosenkę po rosyjsku ojcu Ambrożym, który słynął z tego, że nikogo nie osądził, nikogo nie oskarżył w swoim życiu. Przypomniał mi się wtedy apoftegmat, który mówił o tym, że pewien pustelnik stanął przed Panem Bogiem i Pan Bóg zdecydował, żeby on poszedł do nieba. No i wtedy właśnie padło pytanie ze strony domowników nieba: dlaczego? Przecież on niczym się szczególnym nie wyróżniał, ani szczególnie nie pościł, ani jakoś nic nadzwyczajnego nie robił w swoim życiu. Na co Pan Bóg odpowiedział: ale on nikogo w życiu nie usądził. Nikogo w życiu nie osądził. To było to piękne słowo, które otrzymałem właśnie w spotkaniu z ojcem Gabrielem, żeby nikogo nie osądzać. To jest bardzo ważna wskazówka dla człowieka pustyni, ale też bardzo ważna wskazówka dla nas. Znakiem tego, że nasze serce jest czyste, błogosławieni czystego serca, jest to, że my nie widzimy w drugim człowieku zła, że nie osądzamy drugiego człowieka, że nie budzi się w naszym sercu gniew, złość. Te wszystkie rzeczy, jeżeli są, to znaczy, że nasze serce nie jest czyste. I ojcowie dążyli właśnie na pustyni do tego, żeby nie ulegać tego typu poruszeniom. Kolejny apoftegmat, posłuchajmy, powiedział mi pewien brat, kiedy Abba Agaton Wielki widział brata popełniającego jakieś wykroczenie i czuł ochotę, żeby go upomnieć, powstrzymywał się i mówił sobie: Agatonie, uważaj, żebyś tego grzechu nie popełnił. A to sobie powiedziawszy, nie upominał już brata. A więc znowu w sposób szczególny właśnie ta czystość serca, ona wyraża się w tym, że nie ma w sercu człowieka właśnie takiej postawy osądzania, oceniania, porównywania się z innymi, uważania się za kogoś lepszego. ostatnia już historia, którą na dzisiaj zaplanowałem, żebyśmy jej posłuchali. Powiedział Abba Arve: znam brata, a z jego słów widać było, że mówił o sobie, który kiedyś przyszedł do Sketis i wyrabiał maty. I codziennie chodził sprzedać swe maty, a wróciwszy brał dzban, żeby przynieść wody. Kiedy wychodził po wodę, pewien brat, jego sąsiad, przychodził, otwierał sobie podrobionym kluczem, kradł zapłatę uzyskaną za maty i odchodził. Tak robił przez pół roku. Potem wytwórca mat podzielił pieniądze na dwie części, położył je osobno, dostawiając list: proszę cię na pana i na miłosierdzie weź jedną część, a mnie zostaw drugą, żebym miał z czego żyć. Ale tamten nic z tego nie zrozumiał i zabrał wszystkie pieniądze. Wytwórca mat, widząc, że on nie zrozumiał, podarł list i znowu kładł pieniądze razem. Żył w wielkiej nędzy. Ilekroć wychodził, żeby napełnić dzban wodą, zawsze zostawiał celę otwartą, nie zamykał jej, mówiąc, aby brat nie miał trudności z otwarciem drzwi. Niech lepiej znajdzie drzwi otwarte. Otóż tamten okradał go tak bez przystanku przez 3 lata, po czym zachorował śmiertelnie. Wtedy wezwał wytwórcę mat i powiedział: błagaj pana za mną, proszę cię, z powodu twoich mat, bo to już 3 lata okradałem cię z zapłaty za nie. Boję się więc, bo oto już widzę sąd. Wytwórca mat powiedział: nie odezwałeś się w tym czasie, o którym się mówi, gdy słońce wzeszło, a zanim zajdzie dla ciebie słońce. A teraz się odezwałeś i cóż mogę zrobić dla ciebie? Jednakże, jeśli to możliwe, będę prosił pana za tobą. I wytwórca mat ujął dłonie i stopy chorego, ucałował je, mówiąc: niech pan pobłogosławi te dłonie i te stopy, bo nauczyły mnie one, jak być mnichem. Potem ów brat umarł, a wytwórca mat go pochował. Piękna historia. Właściwie w oczach tego świata nazwalibyśmy tego wytwórcę mat, tego Abbę, który pozwalał się okradać, głupcem i naiwniakiem. No jak to możliwe, że on rezygnował jakby świadomie ze swojej zapłaty, nie stawiał żadnych zabezpieczeń przed złodziejem? Dziwna postawa, która no, nie mieści się w logice tego świata. On nie tylko właśnie nie stawiał oporu, zostawiał drzwi otwarte, żeby tamten mógł go okraść. Zostawia dochodzenie sprawiedliwości Panu Bogu. Nie pozwala właśnie, żeby w jego sercu zagościł gniew. Troska o czyste serce jest ważniejsza niż pieniądze, które traci, bo gdyby poszedł, osądził brata, już w tym momencie straciłby to, co na pustyni uzyskał. Dlatego broni się przed tym, najpierw dzieląc te pieniądze na połowę, chcąc dojść do jakiegoś takiego konsensusu, bo żyje w nędzy, kiedy mu tamten kradnie wszystko, ale ostatecznie, skoro tamten nie rozumie tego listu, pozwala, aby brat dalej go okradał w całości, zostawia pieniądze na jednej kupce, przyjmuje jakby wolę Pana Boga, widzi w tym wolę Pana Boga, że Pan Bóg chce, żeby tak było. I w końcu, kiedy właśnie to Pan Bóg jakby dochodzi do sprawiedliwości, jest wykonawcą tej sprawiedliwości, czyli gdy tamten brat, który okrada, ciężko choruje, przysyła po tamtego, żeby się za niego modlił, żeby się wstawił do Pana Boga, przyznaje się do swojego występku, wtedy tamten całuje jego stopy, okazuje mu miłość zamiast złość, nienawiść i dziękuję Bogu za człowieka, który pomógł mu stać się mnichem. Więc widzimy, że ojcowie pustyni w otaczającej rzeczywistości, różnych trudnościach, które ich spotykają, nawet właśnie takim braku miłości ze strony drugiego człowieka, czy zadawaniu ran, szkody robieniu, widzą Boże prowadzenie, które może pomóc właśnie w ćwiczeniu tej czystości serca, w ćwiczeniu tego, co dla nas najważniejsze. Że dla nas to są takie bardzo ważne wskazówki i zaproszenie do tego, abyśmy sięgali po piękno tego, co daje człowiekowi pustynia, po piękno czystego serca. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jeśli chcemy oglądać Boga, to trzeba, by całe nasze życie przenikała właśnie wielka troskość o to, żeby nasze serce było czyste, nie było zabrudzone gniewem, nie było zabrudzone nienawiścią, chęcią zemsty, nie było zabrudzone nieczystością, nie było zabrudzone osądzaniem drugiego człowieka, bo tylko tacy mogą już tu na ziemi oglądać oblicze Boże.
Głos pustyni. Z obfitego źródła ojców pustyni. Czerpie dla nas ksiądz dr Marcin Wiśniewski.